Podobno jest tak, że samochód, który się kupuje, cieszy tak długo, dopóki sąsiad nie kupi lepszego. No, samochód jest do jeżdżenia, telefon jest do rozmawiania, a Boża sprawiedliwość nie jest do tego, żeby oddać każdemu z nas to, na co zasługuje, tylko żeby każdemu z nas dać to, czego potrzebuje. Jeśli jesteś dzisiaj na tej liturgii mszy świętej i masz wrażenie, że kompletnie to miejsce nie jest dla ciebie, że dzisiaj stojąc tutaj, modląc się, masz wrażenie, że przyniosłeś ciężar swojego życia, grzechów, słabości, że to wszystko ci oddala od doświadczenia Boga, to ta liturgia dzisiaj jest właśnie dla ciebie. Ta liturgia słowa będzie tobie i mi bardzo mocno przypominała, że Bóg robi wszystko, żeby każdego, a tym bardziej tego, kto ma doświadczenie myślenia o sobie, jako o tym, o kim Bóg zapomniał, przyprowadzić do siebie. O taki dar popatrzenia na siebie jako dzieci Pana Boga, których Pan Bóg każdego z nas chce. O ten dar dzisiaj dla nas wszystkich prośmy. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu to stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Bardzo bogata i przepiękna jest ta cała dzisiejsza liturgia słowa. Więc tak spróbujemy się znowu jej przyjrzeć jak najszerzej, żeby jak najwięcej rzeczy wyłowić z tekstów Izajasza i listu do Filipian i z dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze czytanie z proroka Izajasza to jest moment, w którym Izraelici przeżywają takie głębokie doświadczenie, może inaczej, zacznijmy inaczej. Każdy z nas ma w sobie jakieś doświadczenie wiary, tak jak tu stoimy i siedzimy. Mając to doświadczenie wiary przekazane przez naszą rodzinę, przyjaciół, kogoś, kto odcisnął się w naszym życiu, jak najlepiej przeżywając kontinuum czasowe swojej egzystencji, próbujemy usensownić to, o czym nam opowiedzieli ci, którzy urodzili się wcześniej przed nami. Wprowadzić to w życie, doświadczyć tego, przeżyć, zrozumieć. Najlepiej, jak to rozumiemy. To nazywa się dar wiary. Dar wiary został w nas złożony pewnie z tego powodu, tu dzisiaj jesteśmy. Może inne powody komuś z was przyświecają, ale ten, który jest wewnątrz każdego z nas, to jest łaska wiary, która ciebie i mnie popchnęła, że mimo niechęci, pogody i zmęczenia, tu dzisiaj jesteśmy. Może ktoś musiał, nie wiem dlaczego, ale może musiał tu przyjść z jakichś powodów. Przychodzimy za każdym razem na liturgię po to, by umocnić swoje własne doświadczenie więzi z Bogiem i by to doświadczenie umocnienia więzi z Bogiem zmieniło moje postrzeganie w życiu. Po nic więcej tu nie przychodzimy. By doświadczyć Jego obecności jak najpełniej w liturgii Eucharystii i wyjść i Jego obecnością żyć na co dzień, która przemienia naszą perspektywę patrzenia. I teraz tak, Izraelici, mając takie samo doświadczenie opowiadania przez proroków, w którymś momencie doszli do wniosku, Bóg ich opuścił. Dlaczego ich opuścił? Pewnie dlatego, że byli grzesznikami. Ponieważ zgrzeszyłem, Bóg mnie opuścił. Ponieważ byłem Jemu nieposłuszny, nie szanowałem Jego praw, Jego nakazów, Bóg mnie opuścił. A skoro mnie opuścił, potrzebuję kolejnych proroków, którzy mi opowiedzą o Jego obecności w życiu. I dzisiaj mamy fragment Księgi proroka Izajasza. To akurat jest środkowy fragment tej księgi, którą napisał tak zwany Deutero-Izajasz, najprawdopodobniej uczeń proroka Izajasza. Cała myśl w tej części księgi jest spójna, ale to nie pisał autor całej księgi. Fragment, który dzisiaj słyszymy, napisany jest właśnie do Izraelitów, którzy mają głębokie poczucie tego, że gdzieś przez doświadczenie własnych błędów i grzechów zniknął im Bóg z ich perspektywy. I co pisze prorok Izajasz? Uważaj, nie patrz na swoje życie w ten sposób, że Bóg cię opuścił, bo Bóg cię nie opuścił. To nie jest prawda, że Bóg zniknął. On nieustannie będzie robił wszystko, by w twoim życiu się pojawić. Tylko będzie robił to w zupełnie inny sposób, niż ty się spodziewasz. Nie szukaj go taki sposób, jak do tej pory. On będzie w inny sposób do ciebie przychodził. No, a w jaki? No, przez zapomnienie, przez poszukiwanie, przez ludzi, którzy staną na twojej drodze. Za każdym razem, kiedy wstajesz rano, co mówisz? Jakie mówisz pierwsze słowa? Pyta prorok Izajasz. Wołaj do Boga najlepiej tak, jak się tego nauczyłeś. Wzywaj Go w swoim doświadczeniu życia. Może puść sobie jakiś fragment. Teraz szóstak Adam, ojciec nasz dominikanin, zalewa internet. Może kogoś z was to niesie. Słuchajcie szóstaka, jeśli doświadczenie słowa zacznie zmieniać waszą perspektywę. Kiedy ostatnio kupiłeś sobie jakieś dewocjonalium? Krzyżyk tu czy ówdzie? Kup sobie krzyżyk, medalik. Może kup sobie jakąś przepiękną ikonę, która cię szarpnie po kieszeni, tak żeby to doświadczenie Pana Boga coraz bardziej odbijało się w twoim doświadczeniu życia, przez to, że zerkając na to, łapiąc się za to, szukając tego, westniesz, Panie Boże, ja chcę ciebie znaleźć, bo ty gdzieś zniknąłeś mi z oczu. Daj Jemu szansę, bo Jego drogi są zupełnie inne niż twoje i moje. Kolejna kwestia. Wejdź kiedyś do jakiegoś kościoła, do jakiejś świątyni. Nie na mszę, nie na nabożeństwo. Tylko może posiedzieć z nim, pobyć, poprzebywać. Tak chwilę go złapać jakby za nogę. Może za jakiś czas da się odnaleźć. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi moje waszymi drogami, mówi Pan Bóg. I to przypomina dzisiaj prorok Izajasz. Jeśli chcesz wyruszyć w przygodę razem z nim, popatrz na to w ten sposób. Bo szukanie Pana Boga, ten zwrot, darasz hebrajski, to nie znaczy, że my mamy jakiś trud w sobie w tym momencie zadać, tylko wykreować w przestrzeń, w którym będziemy potrafili go usłyszeć, bo ja chcę go usłyszeć, jak gdzieś go w swoim życiu szukam, najlepiej jak potrafię. I o tym jest pierwsze czytanie. Drugie czytanie z listu do Filipian troszeczkę jest, mogłoby być dla nas niezrozumiałe, a no z tego powodu, że ktoś, kto przygotowywał tą liturgię tekstów, bardzo ten tekst pokroił. Paweł, pisząc list z więzienia do chrześcijan gminy, którą odwiedził w latach 50. I wieku, do chrześcijan, którzy pochodzili z pogaństwa, napisał im coś takiego. To był moment, w którym chrześcijanie tamci w różny sposób zachwycali się różnego rodzaju filozofiami i kulturami ościennymi. To był moment, w którym chrześcijanie sobie nawzajem, mówiąc kolokwialnie, świnie podkładali. I każdy chciał na tym jakieś zyski mieć większe lub mniejsze. Więc Paweł pisze w ten sposób. Nie ma znaczenia, jakie motywacje mają ci, którzy głoszą Chrystusa. Dla mnie najważniejsze jest to, że ktoś opowiada wam o doświadczeniu więzi z Bogiem, tak żebyście wy, pisze do Filipian, żebyście wy tą więź z Bogiem podchwycili. I dzisiaj w tym fragmencie, który słyszymy, który jest niesamowicie pokrojony, dlatego tak trudno to uchwycić, Paweł pisze tak, ja jestem w więzieniu, no i co z tego? Tak, jestem w więzieniu, jestem, ale nie będę narzekał. Tak, ja chcę śmierci, będąc w tym miejscu, ale nie dlatego, że jest mi tak źle. Przecież wiele razy w naszym życiu będzie źle. Tylko ja chcę śmierci, bo ja chcę być blisko Pana. Z jakiego powodu ty chcesz śmierci? Stawia to pytanie Filipianom. Bo może chcesz śmierci z tego powodu, że masz wrażenie, że tak wszystko ci się na głowę zwaliło, że już nie dajesz rady, że to wszystko nie ma sensu. Nie pragnij z tego powodu śmierci, tylko zbliż się do Chrystusa najlepiej, jak potrafisz. Nieważne z jakich motywacji, ale zbliż się do Niego, żebyś zobaczyła i zobaczył, że jedyny powód, dla którego warto z tej planety odfrunąć, to dlatego, że tam będzie jeszcze piękniej, jeszcze fajniej, a nie dlatego, że tu jest źle i beznadziejnie. To jest ten kierunek. A drugi powód, o jakim mówi święty Paweł, pisząc w więzieniu, zobacz, gdybym siedzę w tym więzieniu, mógłbym naprawdę narzekać i stękać. Co mam zrobić? Ale ja wiem, że dla mnie ważne jest to, żebym pisał do was, do moich braci w wierze i opowiadał wam o moim poszukiwaniu więzi z Panem Bogiem. Nie chcę się zajmować sobą, nie chcę się zajmować swoimi potrzebami, bo może się okazać, że nie wszystko to, co mi się wydaje, będzie prawdziwe. Nie wszystko to, na co będę miał ochotę, będzie dobre. I nie wszystko to, co mi się będzie podobało, będzie piękne. Ja chcę się zająć realnym dobrem, które jest zawsze poza mną, do którego zawsze jestem wyciągnięty i popchnięty przez albo doświadczenie innych ludzi, doświadczenie ich własnej biedy, albo przez doświadczenie ich piękna, z którym w ten czy w inny sposób przyjdzie nam się w życiu mierzyć. I dzisiejsza Ewangelia. Tuż przed rozpoczęciem fragmentu Ewangelii, który dzisiaj usłyszeliśmy, Pan Jezus mówi: wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. We wstępie do liturgii dzisiejszej, to bardzo mocno powiedziałem, jeszcze raz to powtórzę, że ta liturgia, słowa, a na pewno ten fragment Ewangelii jest dla tych wszystkich spośród nas, którzy czują się niegodni. To miejsce, ta liturgia, ta Eucharystia jest dla ciebie. Ale fragment Ewangelii, który za chwilę spróbujemy jak najbardziej się jemu przyjrzeć, jest szczególnie do tych, którzy mają wrażenie, że są godni. Jeżeli ktoś z was uważa, że jest prawym, pobożnym chrześcijaninem, katolikiem, wszystkie reguły spełnia, to ten fragment jest do ciebie. Bardzo mocno do ciebie, żebyś zmienił swój sposób myślenia. Ten fragment Ewangelii to nie jest opowieść o biznesie. Bo jak słyszeliśmy, niektórzy z was biznes prowadzą, to chyba byłby beznadziejny człowiek, który by w ten sposób prowadził winnicę, ją uprawiał. No, kicha jedna wielka. Ekonomicznie do niczego się to by nie nadawało. Ci, którzy pracowali godzinę, dostali tyle samo, co ci, co pracowali cały dzień. To animozje wewnątrz firmy, na zewnątrz, no, jedna wielka kicha. No, nie wypaliłoby to. Bo ten fragment nie jest o prowadzeniu firmy i proszę w Ewangelii nie szukać, jak prowadzić własną firmę, bo znajdziecie głupoty. Nie po to Pan Jezus opowiedział o tym. Ta Ewangelia opowiada o Ojcu, o miłości Ojca. Po pierwsze to, że Ojciec zawsze sam wychodzi do każdego z nas. Zawsze On, zawsze sam. I robi wszystko od samego początku dnia, aż do samego końca, czyli do wieczora. Od samego początku twojego i mojego życia, aż do jego końca, żeby się tobie i mi objawić. Za każdym razem wychodzi sam. Czy to człowiek, który miał wielką firmę, mógł posłać swoich rządców. On sam wyszedł. Jaki właściciel firmy chodzi sam i szuka takich podstawowych pracowników? Kogoś wysyła, przecież nie będzie się takimi zajmował głupotami. On tu sam idzie. Idzie rano. Bladym świtem o 6, potem o 9, potem o 12, potem o 15, a później o 17. O 18 dzień się kończył, trzeba było zapłacić ludziom. Wychodzi za każdym razem On. Kolejna kwestia. Wychodzi regularnie, za każdym razem dając szansę tym, którzy pracy szukają. Bóg pozwala się znaleźć tym, którzy Jego szukają, którzy chcą Go znaleźć w swoim życiu. I teraz zwróćmy uwagę na ten przepiękny opis. Umawia się na denara. Są tacy, którzy od samego początku swojego życia go szukają. No i chodź. Ale są tacy, którzy jak wychodzi ów właściciel firmy i opowiada o tym, do czego zaprasza, mówią, nie, nie, ja z tobą nie pójdę do pracy. Denar? Co to był denar? Denar to była dniówka, ale to nie był szałciał. To nie była najniższa krajowa, to była trochę więcej, taka średnia krajowa. Nie wiem, czy mediana, czy nie, no, ale no, to było więcej. To nie był szałciał. Dało się radę, ale były lepsze fuchy. Więc wyszedł, ci, którzy usłyszeli o tym, że chcą u niego pracować, poszli za denara. Inni pewnie sobie pomyśleli, znajdę coś fajniejszego, coś lepszego. Właściciel nie odpuszcza. Wychodzi o 9, o 12, o 15. Oni nadal nie znaleźli tej pracy. Szukają cały dzień. Nie znaleźli. Wyszedł o 17, kiedy już był koniec dnia, kiedy już było wiadomo, że nic nie zarobią. Nikt ich już nie najmie. Wtedy mówi, chodźcie, może teraz pójdziecie już za denara, bo już dzień się kończy. Dobra, to teraz to już pójdę. Przyszli. Można byłoby powiedzieć, że ta Ewangelia i ten fragment to taka opowieść o tym, że nieważne jak żyjesz. Chodzi o to, żeby przed śmiercią powiedzieć, Panie Jezu, ratuj i pójdziesz do nieba. Czy można tak to zinterpretować? A i owszem. Pan Jezus takiej interpretacji się nie boi. Dlaczego ty się boisz? Dlaczego boisz się innym ludziom powiedzieć, żyj jak chcesz, tylko że za swoje życie będziesz niósł konsekwencje? A może poszukaj dobra i piękna, które będzie stawiało ci wymagania i zaprowadzi cię dalej. To nie będzie łatwe. Dostaniesz tylko denara, ale znajdziesz szczęście w swoim życiu. Chcesz wyruszyć w taką przygodę? Nie, to nie. To zobaczymy się za jakiś czas. A jak nie, to cię pochowam. Nie ma sprawy. Doświadczenie życia to nie jest opowieść o tym, że każdego na siłę mamy przytargać do kościoła. Macie tu zatargać wszystkich swoich znajomych i przyjaciół, bo może przepięknie, fajnie żyją, lepiej niż my. Opowieść o doświadczeniu poszukiwania więzi z Bogiem to jest opowieść o tym, pozwól sobie i innym żyć najpiękniej, jak potrafią, a ty opowiadaj o tym, co ciebie zachwyca, co dla ciebie jest tym denarem. Już ostatnia myśl. Kiedy Chrystus opowiada o miłości Ojca, no bo o tym jest ta Ewangelia, to chcę opowiedzieć o sprawiedliwości, jaka jest w Bogu. Na czym polega sprawiedliwość, która jest w Bogu? Sprawiedliwość w Bogu nie polega na tym, że każdemu oddaje to, co mu się należy, na co zasłużył. Tylko sprawiedliwość w Bogu polega na tym, że Bóg oddaje każdemu i daje każdemu to, czego ten człowiek potrzebuje. Święty Mikołaj, ten taki święty Mikołaj, my zrobiliśmy z niego takiego dziadka, który wszystkim prezenty rozdaje. Kicha jedna wielka, bo on taki nie był. Święty Mikołaj, święty, on wcale nie nagradzał grzecznych dziewczynek. On miał obok siebie trzy sąsiadki, już kończymy, obok siebie trzy sąsiadki, które były bardzo biedne. I rodzice tych dziewcząt posłali je, żeby stały się prostytutkami, bo nie miały pieniędzy na to, żeby zarobić na posag, żeby móc się z kimś pobrać. Święty Mikołaj, kiedy to zobaczył, doszedł do wniosku, że tak być nie może, bo to nie jest pełnia i prawda o człowieku. Człowiek tak nie musi żyć. Dlatego podrzucał tym swoim sąsiadkom bryłki złota. On tym zasłynął, że dawał, przewrócił przez okno bryłkę złota, żeby ona nie musiała w ten sposób pracować. Święty Mikołaj nie rozdawał prezentów, tylko przywracał ludziom ich własne doświadczenia całości i godności. To jest opowieść o Bogu. Kiedy jesteśmy zaproszeni do pracy w winnicy, to jesteśmy zaproszeni do tego, podchwyć to, co piękne i dobre i wprowadź w to w życie. Rozdaj drugiemu człowiekowi nie na to, na co zasługuje, tylko to, czego naprawdę potrzebuje. Bo może ktoś naprawdę obok ciebie szuka miłości, szuka dobrego słowa, przytulenia, może twoich pieniędzy. Czemu tego nie dasz? Kiedy to zaczniemy robić, kiedy sami tego zaczniemy doświadczać, w doświadczeniu więzi z Bogiem, zrozumiemy Jego sprawiedliwość. Zrozumiemy, że On chce każdego od samego początku do końca do siebie przyprowadzić. I nie ma znaczenia, jak wygląda dzisiaj twoje życie. Może niesiesz gigantyczny bagaż, nie poukładanie. No może tak jest. No i to może w którymś momencie prosi o to, by Pan postawił na twojej drodze świętego Mikołaja, który wrzuci ci sztabkę złota po to, żeby to, za czym idziesz, zrealizować w inny sposób. Pragnienie dobra, pragnienie miłości, szczęścia i pragnienie wiary, pewnie tak jak tu jesteśmy, stoimy, siedzimy, mamy wszyscy w różnym stopniu nasycenia. Pan Bóg każdego z nas chce nasycić pełnią, czyli denarem. Wchodzisz w to?